B w sprawie powierzenia uprawnień wójtowi gminy Gardeja, punkt C w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gardeja do zaopiniowania organowi regulacyjnemu, punkt D w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej Gardei, podpunkt E w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych, podpunkt F w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gardeja, podpunkt G w sprawie zasad udzielenia i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez gminę Gardeja, podpunkt H w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Gardeja. Podpunkt I w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gardeja. Podpunkt J w sprawie opłaty prolongacyjnej. Podpunkt K o zmianie uchwały nr 36/209/2011 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy Gardeja na 2018 rok. Podpunkt L o zmianie uchwały nr 36/208/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Punkt czwarty, zamknięcie posiedzenia. Nie ma tutaj koleżanki Lucyny. Ona wprowadzała tutaj do początku obrad nowy projekt uchwały. To jest uchwała pod punktem. Jakim G? Pod G. Pod G, tak? No właśnie, i tutaj dostaliśmy opinię radcy prawnego, że przed podjęciem tej uchwały muszą zaopiniować, nie muszą w sumie, ale powinny zaopiniować tę uchwałę, ten projekt uchwały związki zawodowe. W takim razie z tego ja rozmawiałem z nią, ona będzie po prostu ją wycofa z początku obrad sesji i żebyśmy tutaj nie marnowali czasu dzisiaj teraz tutaj na komisji, to ja ją również tutaj składam wniosek o wycofanie ją z początku obrad komisji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku o podniesienie ręki? Dobrze, to jest jednomyślnie, dziękuję bardzo. No jedna osoba wstrzymująca, okej. Są to też zaufała odnośnie tego, nie? Też tych prac, no. Dobrze, okej. Podpunkt I to w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy Gardeja. Też się nie będziemy rozwodzić nad nią. Jest propozycja, aby ją wycofać z porządku obrad sesji, czyli no, nie będzie procedować jej na komisji. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo, jednomyślnie. Okej. Przechodzimy do podpunktu A. Jest to uchwała w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia wójta gminy Gardeja. Pan skarbnik? Sekretarza nie ma. Bardzo proszę.
Drodzy Państwo, projekt przedłożony uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta gminy Gardeja został dostosowany do zmieniającego się ustawy o wynagrodzeniu pracowników samorządowych. W tym akcie w stosunku do pierwotnej wersji zostały zmienione widełki wynagrodzenia zasadniczego między innymi dla wójtów w takiej miejscowości jak nasza, takiej gminie jak nasza, czyli do 15 tysięcy mieszkańców. W związku z tym trzeba dostosować tą obecną obowiązującą uchwałę do zmieniających się przepisów. W związku z tym proponujemy, żebyście Państwo przyjęli tą uchwałę z nowym wynagrodzeniem pana wójta gminy Gardeja w stosunku do pierwotnego, na tą chwilę obowiązującej, jeszcze starej uchwały z 2016 roku. To wynagrodzenie zostanie obniżone z 9970 do 9652 zł brutto. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Z tego, co mi wiadomo, to panie skarbniku, no nie wszystkie samorządy tutaj podejmowały tą uchwałę. Co by było, gdybyśmy takiej uchwały nie podjęli?
Pan wójt miał przekroczonym w pierwszy w wynagrodzeniu zasadniczym miał wynagrodzenie zasadnicze, z tego co pamiętam, miał wyższe niż w chwili obecnej obowiązuje, będzie obowiązywać.
No tak, ale mi chodzi o to, że chyba, no tak mi się wydaje, no tutaj na jakiś znak protestu, że nie zgadzają się tutaj z tymi nowymi regulacjami prawnymi radni, no po prostu w wielu samorządach nie podejmowali takiej uchwały. W sumie mi się wydaje, że faktycznie no mają rację, no coś było prędzej jakby ustalone, przyjęte prawem, a później no zmienia się to. No nie jest to nasza wina, owszem, nie jest to nasza wina, ja wiem, bo to decyduje o tym Rada Ministrów akurat przy tym rozporządzeniu, no ale ja się tylko pytam, co by było, gdyby Rada nie podjęła takiej uchwały. Jakie to z tego są jakby perturbacje.
Szanowny Panie Przewodniczący, członkowie Komisji, Państwo Radni, wydaje mi się, że jest to problem. No oczywiście zgadzam się z Panem Przewodniczącym, że jest to, można w jakiś tam sposób dać wyraz swojemu niezadowoleniu ze sposobu ustanawiania przepisów przez obecny rząd. Natomiast niepodjęcie tej uchwały w mojej ocenie spowoduje pewne komplikacje dla pracowników Urzędu Gminy Gardeja, którzy wypłacają i naliczają wynagrodzenie pana wójta. Skoro obowiązujący przepis rozporządzenia od 1 lipca przewiduje, że górną granicą zasadniczego wynagrodzenia wójtów, tutaj akurat tych najmniejszych gmin, wynosi 4700 zł brutto, to istnieje tutaj powiedzmy problem, ponieważ no rzeczywiście nasza dotychczasowa uchwała przewiduje wyższą kwotę z tytułu właśnie tej części składowej wynagrodzenia wójta. Zatem powstaje pytanie, który przepis taki pracownik miałby zastosować. Pojawiają się komentarze i opinie ekspertów, którzy twierdzą, że rzeczywiście tacy pracownicy, którzy mówią, naliczają te wynagrodzenia, powinni stosować przepisy rozporządzenia, tak? Czyli maksymalnie mogliby naliczyć wynagrodzenie zasadnicze do kwoty 4700 zł. Natomiast z uwagi na to, że istnieje taka możliwość, żeby Rada Gminy rzeczywiście podjęła taką uchwałę. Wydaje się, że tutaj ten projektowana treść uchwały no, pozwoli na uniknięcie wszelkich wątpliwości i pozwoli tutaj rzeczywiście spokojnie i zgodnie z przepisami no, określić wynagrodzenie pana wójta i to nie będzie tutaj później wątpliwości, jaką kwotę wynagrodzenia należy panu wójtowi wypłacić. Tak, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo pytania? Bardzo proszę, radna Stawarz.
Ja mam takie jedno pytanie, czy jeżeli mamy tą uchwałę, jaką mamy, rozumiemy, że to jest obowiązek prawny, ale czy my możemy w tym momencie na przykład wyregulować to jakimiś dodatkami, żeby była taka, jaka jest? To jest moje pytanie, bo może możemy dostosować do tego, co było i będzie to zgodne z prawem.
Oczywiście przepisy generalnie ograniczają, obowiązujące obecnie przepisy ograniczają wynagrodzenie wójta do kwoty tam 12 tysięcy, przepraszam, nie pamiętam dokładnej kwoty, to jest tam jakaś tam wielokrotność wskaźnika konkretnego, to jest zresztą w projekcie uchwały opisane. Więc to jest tak naprawdę granica, do której to wynagrodzenie wójta powinno być ustalone, natomiast rzeczywiście jest taka techniczna możliwość, żeby nowe wynagrodzenie nie odbiegało od tego, które jest dotychczas. Można to zrobić w ten sposób, że po prostu no, zmuszeni jesteśmy ograniczyć wynagrodzenie zasadnicze maksymalnie do kwoty 4700 zł, natomiast można podnieść procent dodatku specjalnego, tak? Bo zdaje się rozporządzenie przewiduje, że ten dodatek specjalny może wynosić do 40%, jeśli dobrze pamiętam. A w tej chwili w projekcie, który Państwu przedłożyliśmy, tak naprawdę odrobinę podnieśliśmy ten dodatek specjalny, żeby ta obniżka w efekcie no, nie przekraczała tam 400 zdaje się złotych, to jest tam obniżka wyniesie tam 300, z tego co pamiętam 380 zł. Nie mówię, no i to jest taka powiedzmy kwota, którą tutaj proponujemy, żeby uchwalić, tak. Natomiast ewidentnie jest możliwość, żeby nawet podnieść to wynagrodzenie, tak, przy zastosowaniu maksymalnej stawki dodatku specjalnego, to wynagrodzenie rzeczywiście w przypadku wójta gminy Gardeja może nawet ulec tam nieznacznej podwyżce. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Wniosków też nie widzę. Dobrze, w takim razie zaopiniujmy ten projekt uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące. Uchwała w sprawie powierzenia uprawnień wójtowi gminy Gardeja. Kto tam ją zreferuje?
Szanowni Państwo, przypadło mi w udziale zreferowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia uprawnień wójtowi gminy Gardeja. Zgodnie z przepisem artykułu 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej Rada Gminy po pierwsze ma uprawnienie do określenia wysokości stawek cen za usługi użyteczności publicznej na terenie gminy. Może też powierzyć określanie sposobu ich ustalenia i ustalenie wysokości organowi wykonawczemu, czyli wójtowi gminy. Co do zasady w różnych gminach jest dosyć często spotykane. Tu oczywiście chodzi o ustalenie cen i stawek cen za usługi oferowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardei. Tutaj chodzi m.in. o wynajem sprzętu ciężkiego do tam jakichś prac ziemnych zdaje się. I z racji tego, że te ceny podlegają co jakiś czas zmianom związanym ze wzrostem cen paliwa między innymi, wydaje nam się, że zasadnym jest przekazanie tej kompetencji organowi wykonawczemu, który może w sposób dynamiczny reagować na zmieniające się warunki ekonomiczno-gospodarcze na terenie no, państwa i naszej gminy. I pozwoli to też na odciążenie pracą szanownej rady. Wydaje się, że łatwiej po prostu będzie te ceny ustalać, jeżeli to uprawnienie będzie przysługiwało wójtowi, no bo wyobrażam sobie, że gdyby taki cennik miał być ustalany przez Radę Gminy, no to też by wymagało, nie będzie możliwa tak szybka i dynamiczna reakcja, powiedzmy, gdyby takie jakieś zmiany nastąpiły i to pozwoli też Zakładowi Gospodarki Komunalnej no, w jakiś tam sposób reagować na te zmiany, które mogą się pojawić. Także no, wydaje się, że podjęcie tej uchwały jest zasadne i niewątpliwie usprawni sposób no, funkcjonowania Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gardeni. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Mam tutaj pytanie, czy bo tutaj ja rozumiem, że te uprawnienia, ale tutaj do jakichś granic te uprawnienia są tutaj wójtowi przekazane, czy rozumie pan, do jakiejś kwoty oczywiście, nie? Która by tutaj jakby ramowo rada tutaj zakreśliła te kwoty.
Szanowni Państwo, wydaje mi się, że w gruncie rzeczy Rada Gminy ma uprawnienie albo do ustanowienia na przykład takiego cennika usług użyteczności publicznie oferowanych przez zakład, albo może to uprawnienie po prostu w całości przekazać organowi wykonawczemu. Po prostu jest to taka alternatywa rozłączna w mojej ocenie. Nie jest możliwe, wydaje mi się, nałożenie tutaj jakichś, powiedzmy, granic tutaj w tym zakresie, aczkolwiek no, w mojej ocenie tutaj te ceny, które dotychczas były ustalane, one w zasadzie podlegają no, oczywiście jakimś tam wzrostom na przestrzeni ostatnich powiedzmy 10-15 lat, no, ale to są takie delikatne zmiany, które zawsze są analizowane i wynikają z potrzeb z Zakładu Gospodarki Komunalnej i musimy mieć też na uwadze fakt, że działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej jest też pod tym kątem, może być kontrolowana przez Urząd Ochrony Konsumentów chociażby i tutaj gdyby okazało się, że gdyby uznać na przykład Zakład Gospodarki Komunalnej za podmiot, nie wiem, w znacznym stopniu wyłącznie tutaj oferujący tutaj na terenie gminy takie tego typu usługi, no to na pewno tutaj gdyby z jakiegoś powodu doszło do rażącego jakiegoś znacznego wzrostu tych cen, to też takie działania na pewno mogłyby zostać skontrolowane przez odpowiednie organy i gdyby okazało się, że to zostało przeprowadzone niezgodnie z przepisami, no to ewidentnie i są po prostu mechanizmy, które przeciwdziałają takim działaniom. Tak?
Dziękuję. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja jeszcze mam tutaj jedną wątpliwość, czy nie powinno być w tej uchwale dodatkowy paragraf zawarty, że traci moc uchwała tam z 2008 roku z czerwca, która właśnie mówi o tych stawkach, bo ona cały czas jakby w ubiegu prawnym ona jest.
Panie Przewodniczący, oczywiście ma Pan rację, w obiegu prawnym funkcjonuje uchwała, która określa chociażby stawki, zdaje się, za wywóz, odbiór nieczystości. Dokładnie. Tę uchwałę pozwolimy sobie uchylić wraz z uchwałą, którą będziemy Państwu pragnęli zaproponować na sesji wrześniowej. Jest już w zasadzie przygotowana, ale jeszcze ostatecznie takie nastąpi. Czy no w ostatnim momencie tutaj stwierdziliśmy, potrzeba była weryfikacji jeszcze cen na rynku lokalnym w województwie, żeby ustalić dokładnie te górne stawki cen, żeby one były odpowiednio też dla Państwa uzasadnione. Po prostu potrzeba jest uzasadnienia głębszego dla Państwa, żebyście Państwo wiedzieli, że te stawki, które zaproponujemy, będą odpowiadały tutaj jakimś tam stawkom funkcjonującym na terenie powiatu, województwa. Dlatego też mówię, wstępnie planowaliśmy wraz z tą uchwałą, o której teraz mówimy, przedstawić Państwu projekt, który określa górne stawki dotyczące odbioru nieczystości ciekłych. Natomiast mówię, z tego powodu, że tutaj potrzebowaliśmy jeszcze odrobinę czasu, żeby głębiej uzasadnić tę wysokość tych stawek, pozwolimy sobie po prostu przedstawić nowy projekt jeszcze na sesję wrześniową. Natomiast przekazanie tego uprawnienia wójtowi w tej sytuacji nie stoi w żaden sposób, nie stanowi problemu, ponieważ rzeczywiście określając te stawki, pan wójt będzie oczywiście zobowiązany stosować te ograniczenia, które wynikają z dotychczas i obecnie obowiązującej uchwały dotyczącej tych stawek za te nieczystości, za odbieranie nieczystości ciekłych. Także tutaj nie ma w mojej ocenie potrzeby, żeby wraz z tą uchwałą uchylać tą uchwałę z 2009 roku, zdaje się, tak, dotyczącej, czy z 8 nawet, tak, no, która mówi o tych górnych stawkach, tak, no, o tych beczkowozach. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Dobrze, kto z Pani, Panów Radnych jest za pozytywną opinią przedstawioną projekt uchwały, proszę podnieść ręki. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. W sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczenia wody i odprowadzenia ścieków na terenie gminy Gardeja do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. I Pan też? To proszę.
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. I kolejna uchwała. Jest to uchwała wywoływana przez Pana Wójta z powodu zmiany przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Chcemy Państwu zaproponować regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Gardeja. Procedura w tym przypadku jest dosyć skomplikowana. Jak widzicie Państwo w uzasadnieniu, Zakład Gospodarki Komunalnej w Gardeji jako jedyny przedsiębiorca wodociągowo-kanalizacyjny funkcjonujący na terenie gminy przekazał 12 czerwca 2018 roku do Rady projekt takiego regulaminu. Na podstawie tego projektu Rada Gminy obowiązana jest z mocy ustawy do sporządzenia własnego projektu, który w zasadzie w tym przypadku jest prawie powieleniem tego projektu, który zakład przedstawił. Pozwolę sobie tutaj na drobne jakieś techniczne korekty, drobną też zmianę merytoryczną być może w którymś z punktów, ale też te zmiany były przeze mnie konsultowane w trakcie tworzenia tej uchwały. Były konsultowane z kierownikiem Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei. Także to jest kwestia regulująca całą procedurę doprowadzania wody, odprowadzania ścieków do mieszkań, do zakładów, do przedsiębiorców. Są tutaj określone wszelkie parametry pod jakieś wymagania formalne dla różnych wniosków. No i ten dokument jest zwyczajnie nam potrzebny, żeby Zakład Gospodarki Komunalnej mógł w sposób prawidłowy świadczyć również usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Ta uchwała pozwoli, tutaj jest pan wójt tak naprawdę w momencie, kiedy państwo podejmiecie, mam nadzieję, tę uchwałę, pan wójt będzie upoważniony do przekazania projektu tego regulaminu dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jest to organ kontrolujący wszelkie kwestie związane z dostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków. Ten organ ma określony termin na wydanie postanowienia opiniującego regulamin. I w momencie, kiedy takie postanowienie do Rady Gminy wróci, wtedy będziecie państwo mieli możliwość i w zasadzie obowiązek podjęcia już kolejnej uchwały, mocą której ten regulamin zostanie wprowadzony w życie i będzie obowiązywał na terenie gminy Gardeja. Także na początku po prostu musimy ten projekt regulaminu przekazać do organu, który ten regulamin zbada pod kątem formalnym, merytorycznym i wtedy przekaże nam tu swoją opinię i wtedy dopiero będziemy mogli podjąć uchwałę, która wprowadzi ten regulamin w życie. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy macie państwo jakieś pytania? Trzeba dodać to, że ten regulamin nieznacznie odbiega od tego regulaminu, który w tej chwili obowiązuje. Zresztą jest to ramowy dokument. Jedynie mogą się tu zmieniać ilości przyłączy, czy kanalizacyjnych, czy wodociągowych i tak naprawdę mówiąc nic więcej. Proszę bardzo.
Jeszcze pragnę dodać, że główną tak naprawdę techniczną zmianą podług dotychczas obowiązującego i dotychczas obecnie obowiązującego regulaminu jest to, że wykreślona jest z regulaminu sam Zakład Gospodarki Komunalnej. Posługujemy się ogólnym pojęciem przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego. Po prostu technicznie istnieje taka możliwość, że być może w przyszłości pojawi się jeszcze jakiś inny przedsiębiorca wodno-kanalizacyjny na terenie gminy, który będzie świadczył tego typu usługi. Dlatego też jest potrzeba, żeby ogólnie tutaj posługiwać się ogólnymi pojęciami, które będą mogły być stosowane również do innych podmiotów, które potencjalnie mogłyby wykonywać tego typu usługi na terenie gminy. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo jednomyślnie. I w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gardei. Bardzo proszę, kierownik. Kierownik niech nam coś powie.
Szanowni Państwo, przygotowaliśmy plan modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, który jest wymagany przez ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu. W tym planie zawarliśmy takie, nie jest to może najbardziej obszerny plan, ale tak jak powiedziałem Panu Przewodniczącemu, według mnie taki plan musi być mniej więcej mierzalny i realny. Tutaj tę listę można by utworzyć naprawdę bardzo długą, ale zawarliśmy tutaj takie rzeczy, które są najbardziej potrzebne, najbardziej pilne. W zasadzie tutaj część tych zadań jest już realizowana, budowa oczyszczalni między innymi. Wymiana filtra pionowego też jest to już to jest wszystko w toku. Poza tym sieć wodociągowa w Otłopcu jest już praktycznie ukończona, tylko wymaga tam niewielkich zmian, które wynikły w trakcie prowadzonych prac. Także to tyle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam pytanie tylko. No załóżmy, tu widzę w tej tabelce remont fragmentu sieci wodociągowej skrzyżowania ulica Muńska i Grudziącka 100 tysięcy złotych. Czy wy to państwo będziecie planować? Planujecie taką kwotę wydatkować na to modernizację? Czy no my po prostu pozyskać pieniądze z budżetu gminy? No bo zapisać jest fajnie, ale tutaj jest napisane, że 2018-2019 będą niby realizowane. No plan ma to do siebie, że jak się coś planuje, to raczej powinno się go zrealizować.
Gmina już wykonuje w trakcie wykonywania, praktycznie ten projekt jest gotowy, przebudowy tej sieci i no teraz kwestia znalezienia funduszy i podejrzewam wykonawcy.
Coś pan skarbnik tutaj spróbował?
Drodzy państwo, jak wiadomo, to jest plan. Tego planu będziemy się trzymać. Pan kierownik go stworzył w konsultacji wspólnie z panem wójtem. Będziemy wszystko robić, żeby te zadanie zostało wprowadzone na 2019 rok. Tak więc jest to, jak już wcześniej kierownik powiedział, plan, ale bliski realizacji.
Dobrze, dziękuję. Drodzy państwo, no trzeba to powiedzieć, że bez tego planu, tak prawdę mówiąc, dotacje, które żeśmy przekazywali do Zakładu Gospodarki Komunalnej, no one by nie miały miejsca, nie mogłyby mieć miejsca. Zrobiliśmy to troszeczkę wcześniej. No dobrze, że jest już to uregulowane planem, ale teraz przy następnych dotacjach no trzeba będzie tutaj aktualizować plan po prostu, nie? Najpierw plan, a dopiero później przekazywać jakąś dotację celową na jakieś zadanie. No dobrze, ja tutaj prawdę mówiąc oponowałem za tym planem, aby on tutaj powstał i dziękuję tutaj radcy prawnemu i skarbnikowi, że się przychylił do mojej prośby i w sumie ten plan z bólami, bo z bólami, no ale jest. Proszę.
Drodzy państwo, technicznie będzie to wyglądało w ten sposób, że wiadomo, zawsze zanim budżet się nowelizuje, no to jest wcześniej szereg innych uchwał, które będą przez państwa podejmowane i będziemy tak wywoływać wcześniej uchwałę zmieniającą właśnie ten plan. Wprowadzimy zmiany, które będą później odzwierciedleniem w uchwale budżetowej. Dziękuję.
Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Ja też mam pytanie co do tego planu. To jest plan rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych. Modernizacja, rozwój, no można powiedzieć, zawsze wiąże się jakby z przebudową, budową, z wydatkowaniem środków finansowych. Natomiast znajduje tam też takie pozycje jak zmniejszenie strat wody, czyli są takie elementy, które jakby nie pociągają ze sobą bezpośrednio może kosztów finansowych, ale jakieś działanie ma być tutaj stworzone. I chciałbym, żeby, no rozumiem, że teraz już nie da się dopisać do tego planu, ale by w przyszłych latach zawrzeć taki zapis dotyczący zmniejszenia tych strat wody. Mówiliśmy już wielokrotnie o tym, o nielegalnym, czy tak samo sprowadzaniu tych ścieków gdzieś tam. To są straty dla ZGK, tak? To jest oczywiste. Mówiliśmy o tym, że wiele gdzieś tam tych przyłączy trafia do sieci burzowej, tak? Tych przyłączy domowych, nie wiem, odprowadzania wody z ryniem. To też było mówione o tym, że to jakby zakłóca, no nie wiem, tą wodę, która dostaje się do oczyszczalni i wpływa negatywnie na jej funkcjonowanie. Może należałoby w przyszłych latach też uwzględnić te punkty.
Jeśli pozwolę państwu, mogę?
Proszę, proszę.
No między innymi świadczy tutaj ten punkt, który mówi o wymianie części wodomierzy, że tutaj musimy do tego dążyć, żeby tego dokonać, bo to na pewno te straty ograniczy. To jestem przekonany.
Chcę tylko dodać, panie kolego, że radne, że można tutaj prowadzić zmiany. Oczywiście taką zmianę przegłosujemy. Fakt, że technicznie może ona nie będzie tutaj widoczna na tablecie, ale tutaj pani Bratka zapisze ją w protokole i na pewno później przy przepisywaniu tego dokumentu ta poprawka znajdzie miejsce w tym dokumencie. Także wszystko możemy. Jesteśmy na komisji zresztą. Zresztą na sesji też możemy zmienić. Też nie ma żadnego problemu. Nie? Z tym. Oczywiście wszystko zależy od radnych i od rady gminy. Jeszcze pani kierowniku, coś tam?
Dziękuję. Mam pytanie, ale z innej beczki, że tak powiem. Słyszałem, że chce pan nas opuścić, gminę Gardeja.
Znaczy,
spodziewałem się pracy.
Spodziewałem się, że to pytanie padnie. Tutaj nie ma nic do ukrycia. No, to jest prawda. Mam swoje powody, ale no nie wiem, czy chcę do nich publicznie się wypowiadać.
To państwa sprawa, nie? To się, ja się pytam, czy po prostu zapytałem się, bo słyszałem tak, że no słyszałem po prostu i chciałem się upewnić o tutaj
zwiadomości. Tak, no nie, nie.
To wszystko, nie a pańskie powody no nie bardzo nas
no
tutaj
właśnie, no, dlatego
interesują, no to pańska decyzja przecież, nie? Dobrze, czy jeszcze macie państwo jakieś pytania? Nie. W takim razie zaopinimy ten projekt uchwały. Kto z pani, panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu? Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Jednomyślnie dziękuję. Uchwała w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. Bardzo proszę chyba pana Gawrońskiego o zreferowanie. Ale to nie, no bliżej mikrofonu. Nagrywamy tutaj też tutaj nasze obrady.
Ta uchwała jest podejmowana z tego względu, żeby wójt gminy Gardeja mógł wydać pozytywną decyzję o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji gminnej. Przede wszystkim chodzi tutaj o to, że są takie uwarunkowania na tym terenie, że bez ustalenia tej drogi drogą publiczną nie moglibyśmy wydać decyzji pozytywnej. No i z tego względu właściwie ta uchwała jest podejmowana.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy macie państwo pytania? Bardzo proszę, radny Szczyński.
Właśnie co to jest za droga i gdzie ona ma prowadzić? Do jakichś budynków? Do szkoły, nie wiem, bo tu jest szkoła wymieniona.
No to jest droga w Otłowcu pomiędzy Karolewem, tak mówiąc, po naszemu, że tak powiem, a między Otłowcem, tam w kierunku szkoły, dokładniej mówiąc.
A my musimy tą drogę uznać jako drogę gminną, bo to będzie następny problem. Będzie kilometr dodatkowej drogi, tak? Bo z drogami są problemy.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj wspomogę młodego kolegę. My tam chcemy zbudować wiatę dla mieszkańców w Karolewie, a obok jest, jest skrzyżowanie, które łączy drogą do Otłowca. Tu jest Otłowiec, ale potocznie mówię, Karolewo. I tam jest trzecia klasa ziemi. Jeżeli nie będzie przekształcenia na drogę celu publicznego, to nie możemy zbudować tej wiaty. Tak to krótko można skomentować. Jeżeli uchwałą dzisiaj nie przyjmiemy, to nie będziemy mogli zbudować tej wiaty. I innych urządzeń, na tym tamcie to boisko jest. To dziękuję bardzo. Myślę, że jasno powiedziałem.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
I to ja też tylko podpytam, może do jakby do informacyjnie, czyli ta droga dzisiaj jeszcze nie jest drogą gminną, dobrze to rozumiem, no, bo ona jest obsypywana tłuczniem, jest uczęszczana przez autobus, który wozi dzieciaki, czy jest? Czy to po prostu jest jakiś zapis gdzieś tam formalny w dokumentacji, którego brakuje?
Znaczy może to nie jest formalny, po prostu ta droga jest niepubliczna. Od tego momentu stanie się ona publiczna i zostanie jej nadany numer.
Mamy ogółem około 450 kilometrów takich, no w cudzysłowie dróg wewnętrznych, ale nie mają określenia drogi publicznej. I żeby inwestycje wykonać, musi być uchwała i przyjęcie, albo już wcześniej ustalona, że jest nadanie numeru i kwestia formalna i wtedy można budować. A w przeciwnym wypadku nie, na trzeciej klasie gleby wiemy, że nie ma takiej możliwości.
Dobrze, dziękuję bardzo. Chyba wszystko jasne. Po prostu trzeba nadać jej numer, żeby tutaj robić jakąś inwestycję. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawioną do projektu uchwały? Proszę myśleć nie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Nie ma przeciwnych i wstrzymujących.
Wszyscy za, tak?
Jeden przeciw. Okay. Uchwała w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Gardeja. Bardzo proszę przedstawienie tutaj.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie ze zmianami, jakie mają być wprowadzone od 1 września, w karcie nauczyciela dotyczącego wymiaru czasu pracy nauczycieli, proszę Państwa, ta uchwała Rady Gminy jest odzwierciedleniem zmian ustawowych. Dotyczy to między innymi artykułu 42 ustęp 3 punkt 12 karty nauczyciela, w którym ustalono, że nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej będą pracować w tygodniowym wymiarze godzin 20 godzin i w artykule 42 Karta Nauczyciela zmieniono ustęp 7. Ustalono, że tygodniowy wymiar godzin pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych nie może przekraczać 22 godzin. Artykuł 42 ustęp 7 punkt 3 3b. Proszę Państwa, może chwilę wstępu. Poprzednia uchwała dotycząca pracy tych specjalistów, mieliśmy, że wymiar tych specjalistów wynosi 20 godzin. Te zmiany, które rzeczywiście sztywno nie określają 22 godzin, mówią, że nie wolno przekraczać. Z opinii, dlaczego taki powstał projekt, proszę Państwa, bo jeżeli chodzi o uchwały Rady Gminy w Polsce, do tej pory rozpiętość godzin tych specjalistów kształtowała się od 18 godzin nawet do 30. W związku z tym, przygotowując zmiany, przygotowaliśmy taki projekt uchwały, że na poziomie terapeutów pedagogicznych zostawimy 20, natomiast pozostałych zwiększamy do 22. A zgodnie z tym, co Państwo też macie w projekcie uchwały, byliśmy zobligowani wystąpić o opinię między innymi do związków zawodowych. Ja za chwilę tu Radzie przekażę oryginały. Proszę Państwa, wystąpiliśmy do 3 związków zawodowych, które działają na terenie naszej gminy. Opinię pozytywną otrzymaliśmy od Komisji Międzyzakładowej WZZ Solidarność Oświata w Kwidzynie. Opinię pozytywną otrzymaliśmy od Związku Nauczycielstwa Polskiego i pozwolicie Państwo, Związek Organizacja Zakładowa NSZ Solidarność Szkole Podstawowe imienia Obrońców Westerplatte przedstawiła między innymi taki swój pogląd na projekt uchwały. Organizacja Zakładowa NSZ Solidarność Szkole Podstawowe imienia Obrońców Westerplatte w Gardei w związku z przekazaniem do zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Gardeja w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gardeja zwraca się o określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów nie na poziomie 22, a 20 godzin tygodniowo. Zwracamy się o przyjęcie wymiaru godzin, który zgodnie z artykułem 42 ustęp 3 ustawy Karta Nauczyciela obowiązuje nauczycieli w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Zakres zadań dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych jest podobny. Stąd i wymiar czasu pracy powinien być taki sam. Ustawodawca nie wymaga określenia ilości godzin w wymiarze 22 godzin, lecz do 22 godzin, więc to daje możliwość pozostania przy poprzednim wymiarze. Proszę Państwa, kierowaliśmy się jednym. Na szkoleniach Zresztą myślę, że jak będą obecni również na sesjach dyrektorzy, uczulano nas, że to pensum, mimo że jest taki zapis ustawowy, powinien wynosić 22 godziny. Proszę Państwa, konsultowaliśmy to również. Mam tutaj, dzisiaj macie do wglądu Państwo również, arkusze organizacji szkół, które zostały pod względem pedagogicznym zatwierdzone. Konsultowaliśmy to, jak mamy się poruszać w kwestii bardzo normalnej. Nawet jakbyśmy przyjęli nową uchwałę, proszę Państwa, w lutym i tak dalej, to i tak musielibyśmy się na czymś oprzeć. Proszę Państwa, opinia w zakresie zgodności z przepisami prawa arkuszy organizacji publicznych szkół przedszkoli dotyczących gminy Gardeja, proszę Państwa, my w arkuszach bazowaliśmy na pensum 22 godzin. Taka była konsultacja z kuratorium i tutaj między innymi jest taka opinia, że stwierdzam, że przedłożone do zaopiniowania arkusze są zgodne z przepisami. Proszę Państwa, oczywiście my się nie upieramy, to jest propozycja, natomiast mówię, dlaczego tak miałoby być. W związku z tym przygotowaliśmy taki projekt uchwały, a nie inny. Ja oczywiście teraz podchodzę, Państwu przekazuję również opinię.
Dobrze, dziękuję bardzo. Chcę powiedzieć, że tu jest tylko ten nieobowiązujący dziennik ustaw wpisany w podstawie prawnej. Jest 2018 roku już. Od maja on obowiązuje. No dobra, to się poprawi, tam nie ma żadnego problemu. Kasisza na to jakby. Poprosimy tę opinię i co chciałem powiedzieć, o, są pytania. Radna Karolina Nowak.
Ja takie mam pytanie, bo tak się zastanawiam nad tym wszystkim. Ja oczywiście tak dobrze nie znam się na karcie nauczyciela, ale my wciąż tym nauczycielom coś zabieramy. Na ostatniej sesji też podejmowaliśmy uchwałę o zmniejszeniu dodatków, bodajże nie pamiętam dokładnie. Teraz te zwiększenie liczby godzin do etatu. I zastanawiam się, ile ci nauczyciele, ci pedagodzy jeszcze zniosą, żeby dobrze wykonywać swoje zadanie, czyli uczyć nasze dzieci, bo przyznacie Państwo, no, panu wójtowi zabrano, no ciągle się coś zabiera. No jak ludzie mają być wydajni w tym, co robią, jeżeli ciągle im się coś odbiera, co im się do tej pory słusznie należało. No dla mnie to jest w ogóle takie strasznie przewrotne. Przecież przyjdą ludzie od września do szkoły i będą mieli zwiększoną liczbę godzin do etatu. No dla mnie to jest w ogóle takie, no, to dziwne, co najmniej dziwne.
Proszę bardzo.
Pani Karolino, ja powiedziałam, że to nie jest naszą intencją coś tutaj zabierać, natomiast dostosowujemy wprost zapis uchwały do zmian ustawowych. Ja tylko na przykład żałuję, że nie ma sztywnego zapisu, więc dzisiaj nie byłoby może polemiki. Proszę Państwa, my to się strasznie nie upieramy, że ma być 22 czy 20. Ja natomiast opiniuję, jaka tutaj była intencja moja i pana wójta, że zwiększyliśmy do 22, w związku z tym, że jakbyście Państwo przyjrzeli się przyjętym uchwałom przez samorządy, nie mówię, że wszystkie, ale znakomita większość właśnie robi to na poziomie 22 godzin. Przedstawiłam Państwu dwie opinie, łącznie z opinią jednego związku zawodowego, który prosi o pozostawienie na 20. Ja tu się nie upieram, natomiast przedstawiam Państwu argumentację. Dostosowujemy tylko do wymogów uchwały, ustawy.
Bardzo proszę, radny Łukasz Kowalczyk, tak? Chciałeś zabrać głos? Nie, bo nie zgłaszałeś się. To znaczy, mam tu też pytanie odnośnie tych godzin. Tu żeście Państwo ustalili dla pedagogów, psychologów i logopedów w szkołach podstawowych wysokość 22 godzin tygodniowo. Natomiast dla terapeutów pedagogicznych tylko 20, nie wiem czy tylko, czy 20 godzin to jest mało, czy dużo. Chodzi mi o to, że właśnie ci terapeuci zawodowi, ci terapeuci pedagogiczni, no będą tutaj, mieli tutaj dosyć dużo pracy odnośnie w oddziałach 7 i 8, czyli tutaj przygotowanie jakby do zawodu, czy czy do wyboru jakiejś dalszego kształcenia. No nie wiem, mi trudno powiedzieć, ja nie znam się na tej materii szkolnej, tak prawdę mówiąc jest tutaj więcej nauczycieli i trudno mi jest tu zabierać głos, ale czy to nie jest jakaś, no jakby, no niesprawiedliwość właściwie też, można powiedzieć, społeczna? No to jest równo po wszystkim, równo wszystkim i tyle, i nie będzie tutaj żadnej dyskryminacji. No nie wiem, ja to tam podaję pod dyskusję. Bardzo proszę, radna Nowak.
Bo ja tak się jeszcze zastanawiam, bo to są specjalistyczni nauczyciele, jakby to my i tak jakby mamy ograniczoną dostępność do tych specjalistów. Czy to też nie wpłynie na taki niechęć świadczenia tych usług na naszym terenie? O tak zapytam jeszcze. Tak po ludzku. Mnie tam te przepisy, to powiem szczerze, już nie interesują, bo przepisy przepisami, a życie życiem.
Proszę Państwa, jeszcze raz odwołuję się do ustawy. Robimy zmiany, bo jesteśmy zobligowani ze dnia 1 września. Ustawa i nasze prawo miejscowe muszą być zgodne. Zapis sztywny 20 godzin, natomiast pozostałych do 22. I teraz, proszę Państwa, może się, jeżeli chodzi o tych nauczycieli, to są nasi rodzimi nauczyciele, którzy mają takie specjalizacje, którzy mogą pracować z uczniem niepełnosprawnym. My w ogóle nie mówimy, że ściągamy tutaj z zewnątrz fachowców z poradni psychologicznych, pedagogicznych i innych, bo mówimy o tym, że trafia do nas uczeń niepełnosprawny z różną niepełnosprawnością i nauczyciele, którzy posiadają właśnie takie uprawnienia, te godziny realizują. Łącznie z godzinami nauczania indywidualnego w domu, gdzie ta niepełnosprawność jest mocna i głęboka, aż P17. Proszę Państwa, to jest za dostosowanie do zapisów ustawowych. Taka jest propozycja Pana Wójta. Ja ją motywuję. Dlaczego? Przedstawiłam Państwu też tutaj różne opinie. W związku z tym, tak jak Pan Przewodniczący tutaj kilkanaście zdań do tego powiedział, Rada decyduje.
Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Wnioski też nie widzę. W takim razie zaopiniujmy ten projekt uchwały. Kto z Pań i Panów Radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Do góry rączki. Trzeba przeliczyć. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? 5 osób się wstrzymało. Podpunkt H. Dla tych, którzy tu się spóźnili, to mogę powiedzieć, że tutaj z porządku obrad żeśmy wycofali poprzedni projekt uchwały. Dlatego przechodzimy do podpunktu H. W sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania tych napojów na terenie gminy Gardeja. No i bardzo proszę o zreferowanie tego projektu uchwały. Proszę bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, to jest kolejna uchwała dostosowująca nasze prawo miejscowe do zmian w uchwale. Nastąpiła zmiana w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 roku o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Proszę Państwa, my mamy w gminie dwie uchwały obowiązujące do tej pory. To są bardzo stare uchwały. To jest jedna z uchwał z dnia 29 września 2006 roku w sprawie określenia zasad sprzedaży napojów alkoholowych i miejsc objętych zakazem ich spożywania na terenie gminy Gardeja. Ona tam określała, gdzie po prostu ten alkohol może być sprzedawany, a gdzie nie może być spożywany. My nie mieliśmy określonych tam też w tej uchwale limitów odległościowych i mamy obowiązującą uchwałę z 23 kwietnia 2003 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, jak i poza miejscem sprzedaży na terenie gminy Gardeja. Krótko mówiąc, kolejna uchwała z wskazywała, że mamy taki limit, że w 40 miejscach może być sprzedawany alkohol. To chodzi o popularne sklepy lub bary, lokale. Proszę Państwa, zmiany najnowsze w ustawie o wychowaniu w trzeźwości mówią między innymi, że to Rada Gminy ustala w drodze uchwale w tej chwili maksymalną już liczbę konkretnych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. I proszę Państwa, przybliżając bardzo może obcy temat komuś, my wydawaliśmy 3 rodzaje zezwoleń do 4,5%, czyli tak zwane popularne piwo, od 4,5 do 18 bez piwa, czyli wina i likiery, mówiąc popularnie, i powyżej 18, czyli proszę Państwa, popularną wódkę. Teraz gmina zobligowana jest, Rada Gminy, wskazać już nie tylko, że mamy taki limit, że w tylu i tylu miejscach możemy sprzedawać, natomiast musimy również wskazać konkretne limity. Proszę Państwa, policzyliśmy, w jakim stanie jesteśmy na dzień dzisiejszy. Okazuje się, że jeżeli chodzi o miejsca, to proszę Państwa, takich miejsc sprzedaży alkoholu mamy 34, to są 32 sklepy i to są 2 lokale gastronomiczne. I proszę Państwa, policzyliśmy limit tych zezwoleń i stąd ta propozycja, jaką Państwu tutaj proponujemy. Policzyliśmy również, proszę Państwa, tak zwane zezwolenia jednorazowe, bo one muszą również być. Zezwolenia jednorazowe to są wydawane na tak zwane popularne imprezy masowe, typu imprezy sołeckie i tak dalej. Proszę Państwa, między innymi te limity albo o niewiele wzrosły, albo są dodane te, które uważamy, że na przykład tendencja imprez sołeckich wzrasta, prawda? Kiedyś to w ogóle nie robiono, z roku na rok, w tej chwili jest więcej. I te limity, proszę Państwa, zaproponowane tutaj w tej uchwale wynikają z przeliczenia, proszę Państwa, tego, co mamy, z niewielką jakąś nadwyżką, bo proszę Państwa, mamy 2 lokale gastronomiczne. Jesteśmy gminą turystyczną, rozwijamy się. Prawdopodobieństwo powstania jakiegoś kolejnego lokalu no jest duża. No nie chcielibyśmy, żebyśmy za 2 miesiące, pół roku, rok wywoływali, że mamy mały limit. W związku tam jest zwiększony limit, który wynika z jakiejś logiki, jakichś argumentów. Proszę Państwa, zobligowane zmiany również dotyczą godzin sprzedaży. Rada może, nie musi. W komisji alkoholowej między innymi pracuje policjant z nami. Proszę Państwa, ani do komisji alkoholowej, ani na ręce pana wójta, ani na posterunek policji, proszę Państwa, nie mieliśmy jakichś zgłoszeń, że godziny wydłużone, specyficzne zakłócają w jakiś sposób życia mieszkańców. W związku z tym, jak jest dobrze, nie ma, to nie ruszamy tego tematu. Nie wywołaliśmy, proszę Państwa. Nie wywołaliśmy. I trzecia uchwała, którą jeszcze będziemy przygotowywać na wrzesień, to będą po prostu, proszę Państwa, wskazane konkretne tereny z działkami geodezyjnymi i innymi, na których będziemy wskazywać, że na przykład sołectwo takie i takie, raz imprezę robi tu, raz tu i one będą po prostu numery geodezyjne, tak jak pan radny tu Sławek patrzy na mnie, raz przy świetlicy, raz na boisku, to 2 działki będą wskazane. W związku z tym to są zmiany, proszę Państwa, które jesteśmy zobligowani. Co jeszcze wiąże się z tą uchwałą, proszę Państwa, że Rada Gminy powinna zaciągnąć opinii jednostek pomocniczych. W naszym przypadku to są, proszę Państwa, sołectwa. Skorzystaliśmy z takiego prawa, zaglądając do statutów sołectw. Takie zebrania, proszę Państwa, zaprosiliśmy sołtysów 4 lipca. Na tym zebraniu było 23 sołtysów. Jeden sołtys był nieobecny, ale pracownik na drugi dzień dokumenty dowiózł. Korzystając z zapisu statutach sołec poprosiliśmy o pomoc sołtysów o przeprowadzenie takich konsultacji w swoim sołectwie i proszę Państwa, na 24 sołectwa takie konsultacje zostały przeprowadzone w 21 sołectwach. U Was nie było, tak Pani? Tak? Aha, no to bardzo się cieszę, że jeszcze więcej. W związku z tym, proszę Państwa, 21, tutaj mam udokumentowanych też, zaraz to Państwu dam do wglądu, takich zostały podjęte uchwały zebrań wiejskich. 20 sołectw zaopiniowało pozytywnie, jedno sołectwo zaopiniowało negatywnie, 3 sołectwa, a teraz po informacji Pani Radnej Karoliny, czyli 2 sołectwa nie wypowiedziały się. Ale proszę Państwa, tam jest taki zapis, że jeżeli się nie wypowiadają, to znaczy, że wyrażają zgodę. Czyli takie konsultacje zgodnie z wymogami ustawowymi zostały, proszę Państwa, przeprowadzone. Ja tutaj zaraz Państwu dam to do wglądu.
Dobrze, dziękuję bardzo. Krótko mówiąc, punktów w uchwale nam przybyło trochę, tak? Czyli wszyscy, którzy prowadzą działalność gospodarczą typu sprzedaży alkoholu, oczywiście takie zezwolenie otrzymają w naszej gminie. No to dziękuję bardzo. Kto z Pani, Pan, zresztą macie pytania? Kto z Pani, Panów Radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. Tutaj również opuszczamy ten podpunkt I. Przechodzimy do podpunktu J. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej. To pan skarbnik chyba, nie? No, pewnie.
Drodzy Państwo, taka uchwała dotycząca opłaty prolongacyjnej w naszej gminie funkcjonuje. Ją trzeba dostosować do zmian w przepisach. W związku z tym proponujemy Państwu, abyście taką uchwałę podjęli i intencją tej uchwały jest to, że przy każdej rozłożeniu na raty bądź odroczeniu terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych pobiera się dodatkową opłatę zwaną prolongacyjną. Będzie to 4%, jest ona połową stawki odsetek za zwłokę, która jest ogłaszana na podstawie artykułu 56d ustawy Ordynacja Podatkowa w stosownych aktach wykonawczych ministra finansów. W związku z tym, od tego, że zostaną rozłożone dochody własne gminy z tytułu podatku na raty lub odroczenie terminu płatności, dodatkowo pobiera się 4% tejże kwoty. W związku z tym bardzo proszę Państwa o podjęcie tej uchwały. Ona u nas funkcjonuje. Wcześniej obowiązywała 2004 roku. Teraz prosimy o podjęcie tej nowej, dostosowującej do zmian ordynacji podatkowej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Nie widzę. Zaopiniujmy ten projekt uchwały. Kto z Pani Panów Radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Jedna osoba. Przechodzimy do następnego podpunktu. Podpunkt K. Uchwała o zmianie uchwały nr 36/209/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gardeja na 2018 rok. Bardzo proszę.
Drodzy Państwo, już tradycją się stało, że praktycznie na każdym posiedzeniu sesji Rady Gminy Gardeja nowelizujemy nasz budżet tegorocznej, wieloletnią przy okazji prognozę finansową, o ile jest taka potrzeba. W zaproponowanych zmianach, przejdę od razu do konkretów, proponujemy zwiększyć planowane dochody budżetu łącznie o kwotę bliską 48 tysięcy zł. Jest to związane między innymi ze zwiększeniem planowanych wpływów Czyli one już są faktycznie, zrealizowaliśmy te wpływy, nie zostały bez jakby planu, plan jest, wprowadzamy to do budżetu, między innymi ze sprzedaży złomu 11 550, sprzedaży wozu strażackiego w OSP Czarne Dolne 8 110, dochody środków niewykorzystanych w terminie planowanych wydatków, to są tak zwane niewygasowe wydatki, które, drodzy Państwo, w grudniu podjęliście uchwałę, że one będą do realizacji do czerwca 2018 roku. Z tego zaplanowanej kwoty 49 tysięcy zostało nam 21 940, ponieważ między innymi jedno z zadań zostało zrealizowane. Wpływu z odsetek od dotacji niewykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 3136. Wpływu z wypłaconych odszkodowań 3150. Zwiększamy dochody i również zwiększamy wydatki. Tutaj wydatki zwiększamy blisko 188 tysięcy złotych, przy czym jest to spowodowane koniecznością zwiększenia wydatków na drogę w Czarnym Dolnym o 90 tysięcy złotych, na zakup i materiałów związanych z utrzymaniem Ochotniczej Straży Pożarnej prawie 9900, zwiększeniem wydatków na wynagrodzenie i zakupy remontowe w naszych placówkach oświatowych 40 tysięcy złotych, zwiększenie wydatków związanych z modernizacją kuchni szkolnej w szkole tutaj miejscowej w Gardei 23 tysiące złotych. Zwiększenie wydatków na udzielenie dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków, tutaj 6 dodatkowych, planujemy udzielić dotacji na kwotę 15 tysięcy złotych. No i zwiększenie wydatków związanych z dociepleniem budynku świetlicy w Jaromierzu 10 tysięcy złotych. Jak i zwiększenia, tak i zmniejszenia, żeby zbilansować dochody do wydatków. Tutaj zmniejszamy plan wydatków budżetu łącznie o 140 tysięcy, przy czym wydatków inwestycyjnych 100 tysięcy związanych z wymianą pokrycia dachowego na budynku bodajże z cegielni w Wandowie, to jest 100 tysięcy złotych. Rozwiązania części rezerwy celowej utworzonej na potrzeby remont obiektów światowych, tutaj przeznaczamy 25 tysięcy, jak o których mówiłem wcześniej, wyżej, na remont szkoły podstawowej w Cyganach, no i zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe w oświacie 15 tysięcy, konkretnie chodzi tutaj o szkołę w Gardei. Oczywiście przy okazji tych zmian zostają zaktualizowane załączniki do uchwały budżetowej, m.in. numer 1, numer 2, numer 3, 4, 5, 6 i 7, które odpowiadają 1 dochodom, 2 wydatkom, 3 naszemu słynnemu załącznikowi, który dotyczy inwestycji. Tutaj jest w szczegółowości opisane, które inwestycje zostają zwiększone, które zostają wykreślone. Oczywiście kolejny załącznik, który mówi nam o aktualizacjach przedsięwzięć inwestycyjnych ujętych w wieloletniej prognozie finansowej. Oczywiście kolejne, następne są szczegółowo opisane w zaproponowanym projekcie zmiany do uchwały budżetowej. Ja bardzo dziękuję, proszę o przyjęcie zaproponowanych zmian.
Dziękuję bardzo. Czy macie Państwo jakieś pytania? Bardzo proszę, Karolina Nowo.
Chciałam się zapytać, zwiększenie dotacji na przydomowe oczyszczanie to wynika z liczby złożonych wniosków dodatkowo, czy że będzie możliwość składania wniosków, bo dostałam taką informację, że już na razie nie ma finansów i że wniosków nie składać.
Z informacji, które do mnie dotarły, takie zapotrzebowanie na tą chwilę zgłosił pan Pyszek, że na tą chwilę jest potrzeba zwiększyć o co najmniej 6. I to robimy. Zobaczymy, jak do września.
Ja mam pytanie, czy to już jest ostatnie zwiększenie wartości zadania związanego z przebudową drogi gminnej w Czarnym Dolnym? Zaczynaliśmy od kwoty 780 tysięcy, a jest teraz 920. Czy to już wszystkie nasze podwyżki, czy jeszcze będzie coś tam planowane?
Drodzy Państwo, pan wójt mi tu podpowiada, że to jest ostatnia, więcej nie będzie.
Może dziękuję bardzo. Ale...
Proszę Państwa, niestety trzeba powiedzieć, że wszystkie przetargi, które się odbywają w całym kraju, nie tylko tutaj u nas, przekraczają kwoty. To nie znaczy, że materiały poszły w górę czy coś. Po prostu jest taka koniunktura i firmy na tym korzystają. Tam koledzy, jak byłem na spotkaniu w Związku Gmin Wiejskich, Pomorskich, trzecie przetargi na PSZOK jeszcze mają i nie ma wykonawcy. Też osobiście nawet dzwoniłem do firm, żeby składały, żeby pracowały też u nas, naszej gminy. Mają tyle obłożenia, że jest to niemożliwe. Teraz jeżeli chodzi o zatoczki w Kalmuzach i chodniki, trzeci przetarg i w dużej kwocie przekracza budżet Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I ta robota nie będzie wykonana na razie. I tu też mamy na Dębowej przekroczenie o 55 tysięcy. A tutaj była złożona kwota, mieliśmy tam około 800 tysięcy, jak tutaj pan przewodniczący powiedział, a jedna firma złożyła na 1 220 000. I po prostu chcemy prosimy firmę, i tutaj jestem umówiony z przedstawicielem, żeby nam przedstawił kosztorys i według tego kosztorysu wykonać w ramach tych pieniędzy, które Wysoka Rada dzisiaj by uchwaliła, przesunęła część pieniędzy na tą drogę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Kowalczyk.
Ja mam pytanie do pana kierownika, bo jak już jesteśmy przy budżecie. Nie wiem, czy dobrze usłyszałem, ale Rada Ministrów, w zasadzie chyba Sejm w ogóle już całościowo, podjął chyba ustawę, tak, dotyczącą tego, że nie będzie można pobierać opłaty za to zwane okablowanie, które gdzieś tam się miało. Podatek chodzi tutaj od wiatraków. I to podobno wchodzi w życie z dnia 1 lipca, ale tak naprawdę działanie jest od stycznia. Czyli to wiąże się z tym, że za chwilę musimy naliczyć sobie zwrot w tej firmie, albo nie naliczymy sobie jakichś dochodów. I jaka to jest kwota w naszej gminie?
Drodzy Państwo, tak, 29 czerwca bodajże, jak dobrze pamiętam, na pewno przed koniec czerwca weszło nowelizacja ustawy o fermach wiatrowych. W cudzysłowie mówiąc, tam się zmieniła definicja elektrowni wiatrowej. Tak, prawdą jest to, że będziemy mieli dużo mniejsze wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, od zlokalizowanej na terenie naszej gminy fermy wiatrowej. Około 700 tysięcy złotych mniejsze wpływy w tym roku.
Czyli co, musimy oddać te pieniądze?
Pod koniec zeszłego tygodnia wpłynęła korekta deklaracji złożona przez podmiot, w której wykazują kwotę 460 tysięcy ogonkiem podatku należnego w oparciu o nową definicję budowli tak zwanej elektrowni wiatrowej. Pod pierwotnym jej definicji podstawą opodatkowania było wszystko. Dzisiaj jest tylko ta definicja, która funkcjonowała przed 2017 rokiem, czyli tak naprawdę ta budowla bez tego cennego u góry i całego dookoła towarzyszącego, żeby można było wyprodukować ten kilowat tej energii. Oprócz tej budowli były jeszcze potrzebne, tak, były potrzebne te wszystkie inne urządzenia towarzyszące, żeby tą energię można było wyprodukować i to było w podstawie opodatkowania do podatku od nieruchomości. Teraz ta definicja się zmieniła, wróciono do określenia tej podstawy sprzed 2017 roku, przy czym nowelizacja ta, która obowiązuje po 29 lipca, cofa nas, znaczy obowiązuje z niej od 1 stycznia 2018 roku. W ślad za tym pod koniec zeszłego tygodnia przyszła korekta deklaracji, w której firma złożyła o zwrot tej części nadpłaconego podatku. Już Państwu mówię, to jest około 400 tysięcy złotych. Trzeba zwrócić, przy czym oni będą sukcesywnie do 460 tysięcy, bo do tej pory wpłacali około 100 tysięcy, 100-120 tysięcy złotych miesięcznie. W tamtą część nadpłaconą, przy czym będą wpłacać po normalnie tak jakby wynika z 1/12 płatności co miesiąc. My wystąpiliśmy dzisiaj, czy wczoraj, nie pamiętam już, do tej firmy o złożenie dokumentów, z których wynika podstawa wyliczenia tej wartości budowli. Czekamy na, przeprowadzamy czynności sprawdzające, być może zostanie też wszczęte jakieś postępowanie podatkowe, nie wiem, w oparciu o te dokumenty, które zostaną nam przedłożone. Będziemy analizować wartość początkową tej budowli. Nieuniknione jest to, że będziemy musieli zwrócić, wręcz w 100% jest pewne, tylko pytanie jest, czy tej wysokości, którą oni zadeklarowali w korekcji deklaracji, którą złożyli nam w zeszłym tygodniu, czy też różnice. Panie przewodniczący, za 6 miesięcy, bo jest taki obowiązek do 15 każdego miesiąca. Tak jest. Mamy oddać im, mówimy o 460 tysięcy w skali roku. Czyli to jest 1/12 z tej 460 tysięcy. Trzeba, oni domagają się, znaczy złożyli w korekcie, żeby im oddać tą część, którą nadpłacili przez te pół roku. I będą płacić co za lipiec, za sierpień, za wrzesień, za październik, za listopad. W ten sposób. Dziękuję.
No nie chcieli tutaj akurat prezentu gminie zrobić. No niestety. Czy zwiększy się deficyt z tego powodu, powie pan?
Rozważamy tutaj deficyt. No siłą rzeczy się zwiększy, o ile nie ograniczymy wydatków.
Rozumiem. No jeszcze wracam do uchwały budżetowej. Zmniejszenie planu budżetu wydatków. Widzę tutaj wydatki inwestycyjne 100 tysięcy, czyli już nie remontujemy budynku w Wandowie.
Nie. Szkoda, że nie ma tutaj pana Zbyszka. Będzie nas. A być może pan wójt coś by chciał bliżej powiedzieć, dlaczego?
Szanowni państwo, panie przewodniczący, po przygotowywaniu dokumentacji na remont tego dachu okazało się, że ten dach, jak zaczęlibyśmy go remontować, to praktycznie nie ma sensu go remontować, tam nie ma do czego przybić gwoździa. I to może spowodować, mogłoby spowodować, żebyśmy położyli tam nowy dach, powłokę dachową, ale nie byłoby to zrobione z dobrymi praktykami budowlanymi. Po prostu. To jest, jak ktoś trochę budował swoje rzeczy, to wie, jak wygląda dach i jak powinien wyglądać dach. Mieliśmy przypadek w czasie tej 12 sierpnia ubiegłego roku, gdzie dachy spadły, ale nie zawsze one były dobrze umocowane do więźby dachowej, tak to powiem. Były przybite do papy, a nie do więźby dachowej, czyli do belek i do krokwi. I to też powodowało. Także tutaj, jeżeli byśmy to zrobili, to mogłoby grozić po prostu jeszcze większą katastrofę budowlaną i będziemy chcieli zrobić projekt na ten dach, ale to być może w przyszłym roku. No ludzie mieszkają w tych domach, ktoś ich tam wprowadził. Te budynki były już przejęte w takim stanie, bo ten dach to w ciągu po prostu kilkudziesięciu lat niszczał i tam zostali mieszkańcy wprowadzeni. I w tej chwili jesteśmy w takim momencie, jakim jesteśmy. Tutaj Zbyszek jak będzie, poprosiłem, żeby na 15 tutaj był. To więcej być może jeszcze coś dopowiem. Tyle co mi przekazał informacji, że nie ma sensu tego remontować, bo pieniądze pójdą w błoto. Trzeba cały dach zdjąć i od nowa całą więźbę. A to wiedzą państwo, trzeba podmurówki robić, trzeba kominy od razu murować. To jest normalnie tak, jakby nawet tam budynek tam prawie budował. Także to tak wygląda na dzień dzisiejszy. Dziękuję.
No dziękuję. No nie jest to optymistyczna to wiadomość, bo nie uciekamy, nie remontując, nie uciekamy od problemu, bo on cały czas narasta i z roku na rok, z dnia na dzień właściwie, no. No tak, tak. O, właśnie wiem, jak tutaj... Ale a dlaczego mieli kupować i zaraz remontować to? No dobrze, no dlaczego by mieli kupować, panie wójcie? No ktoś rozsądny? Obligatoryjnie, ale kto by go zmusił ustawą obligatoryjnie nabyć jakieś prawa rzeczowe? No nie sądzę tutaj akurat, żeby tak ustawa kogoś obligatoryjnie zmusiła do czegokolwiek.
Ten dach jest, no, jest do całkowitego zdjęcia i praktycznie ten budynek od nowa prawie trzeba budować. No mówię, podmurówka musi iść, przecież murłaty trzeba wymienić.
Ja rozumiem. No,
kątwy trzeba zakończyć.
Ja wszystko rozumiem, ale to... No. Ja wszystko
ale
rozumiem,
to nie jest nasza wina, ani przewodniczącego, ani moja, ani żadnego radnego. No,
no nie.
Nie napędzajmy się tutaj.
Ale nie chodzi o napędzanie się, tylko chodzi mi o to, że no... Staniemy, możemy stanąć jutro, możemy stanąć za miesiąc, możemy stanąć za rok przed problemem, no nie wiem... jakieś wyprowadzenia tych ludzi z tych mieszkań i danie im zastępczych mieszkań, no bo staniemy wreszcie, nie? Jak nic nie będziemy robić.
O to by było chyba najlepsze rozwiązanie.
No to spróbujmy może się zastanowić nad tym, żeby wybudować jakiś inny od początku, a to zburzyć i tyle.
No tak samo budynek w tym, w Osadnikach jest, który no był przejęty w takim stanie.
Ja wiem.
I teraz 4 miliony trzeba, żeby go... No przecież nie dałem takich pieniędzy na taki budyneczek tam. Zdewastowany, zniszczony, rozkradziony. Tam część więźby nie ma już w środku. To jest tylko wisi bomba zegarowa.
Wiemy, jak, panie wójcie, wiemy, my wszyscy wiemy jakieś nastawienie mieszkańców, którzy akurat jakby wynajmują te mieszkania od gminy i oni tak naprawdę mówiąc nie są zainteresowani kupnem, bo płacą minimalny czynsz. Gmina im musi wszystko właściwie wyremontować. No bo musi, bo jeżeli coś się stanie, no to przecież będzie ponosić za to odpowiedzialność, nie?
Instalację elektryczną tam wymieniliśmy, pamiętają Państwo.
No tak, no to chodzi mi też o tutaj przy ulicy Osiedlowej, to jest...
No mogliśmy położyć to i na jakiś czas byśmy mieli spokój, ale ja uważam, że nie tędy droga, że jeżeli ten dach jest taki zniszczony, to nie będziemy kładli na niego przecież blachodachówki czy coś w tym rodzaju, bo to prędzej czy później się powoduje jakieś gorsze rzeczy niż w tej chwili mamy. Także trzeba się zastanowić, czy tam zrobić projekt i czy w ogóle robić zobaczyć jakie koszty będą w ogóle tego dachu. Ale na dzień dzisiejszy to mówię. Wszystko razy 100% albo 200% albo 300%. Chcąc budować. Chcąc remontować. No strasznie poszły te kwoty w górę tak, przy przetargach.
Ta koniunktura się nie zmieni raczej, ona będzie postępować...
No, mówią, że 2 lata będzie to trwało, później się...
Raczej... No, pozostanie na jakimś poziomie, te ceny pozostaną i wiadomo, że to trwało, nie będą szły w górę, ale te się nie spadną. No trudno, tak? To akurat przyszła ta doba tutaj kapitalizmu czy dobrobytu z zachodu i no, nie ma co się dziwić tutaj ludziom. Ale nie o to chodzi. Być może faktycznie no, trzeba by było w ogóle znać, jakie to będą koszty czy tego remontu tego budynku. Przede wszystkim no, na samym początku, a później trzeba zastanowić, czy faktycznie go remontować, czy też zburzyć, a no, nie mamy wyjścia. No w takim, jak pan wójt tutaj mówił, ktoś tam tych ludzi tam umieścił w tym budynku i teraz no, my musimy tutaj się borykać z tym problemem.
Tak jest.
Dobrze, bardzo proszę, radna Karolina Nowak.
Chciałam się tylko zapytać, czy gmina miałaby możliwość, jeżeli by koszty na przykład były na tyle wysokie, że może wybudować nowy budynek na gminnej działce, jakiś tam posiadamy, bo remontować stary, tak jak pan wójt mówi, no nie ma sensu, bo to za chwilę i tak powróci problem, a przepisy prawa mieszkaniowego chyba mówią, ile metrów kwadratowych na mieszkańca musi zapewnić.
Prawo lokalowe to mówię.
Prawo lokalowe, więc... Zawsze można to wziąć pod uwagę przy ewentualnym projekcie budowy takiego budynku dla tych mieszkańców. No i ze względu na bezpieczeństwo też przede wszystkim, bo ten dach zaraz może odfrunie, bo są różne warunki atmosferyczne, pogoda się zmienia i tak ten problem powstanie w parę chwil i wtedy już będziemy musieli podjąć decyzję o tym, co zrobić.
Znaczy ja powiem tak, panie przewodniczący i pani radna i państwo radni, szanowni goście. Dużo się mówiło o tym programie Mieszkanie Plus, ale niestety takie warunki, które są tam postawione, to niekorzystne są dla samorządów. Trzeba stworzyć spółkę. A spółka, wiadomo, musi być zarząd, musi być rada nadzorcza, wszyscy chcą pieniądze. A w naszym wypadku te mieszkania, które były wybudowane, prawdopodobnie są te mieszkania, które już tam były rozpoczęte, dokumenty jakieś tam były i wciągnięto je do tego projektu Mieszkanie Plus, bo ja nie widzę, tutaj odgrażał się też kolega burmistrz z Pelplina i jakoś tam chyba nie pobudował tego mieszkania. Nie takie samorządy z takimi budżetami jak nasz, bo my jesteśmy przede wszystkim oparci na subwencjach i dotacjach różnych. My tu nie mamy jakichś pieniędzy, żeby tu inwestować. To my i tak dużo robimy naprawdę rewelacyjnie. Wykonujemy tyle inwestycji, dużo też z naszych środków. I nawet na te drogi lokalne, gdzie rozmawiałem z kolegą ze zachodniej części naszego województwa, zrobił projekt na drogę lokalną z przebudową skrzyżowania drogi krajowej nawet. I też nie zakwalifikował się. Także tutaj mówi się dużo o tych pieniądzach, ale jakoś nie widać i prawdopodobnie ich nie będzie. Zresztą jak byłem na spotkaniu z panem europosłem Lewandowskim kilka lat temu, to mówił, że w ogóle nie będzie pieniędzy na samorządy, tylko dopłaty dla rolników. Tak było w Kwidzynie, tak w Kwidzynie właśnie powiedział, że nie przewiduje się, bo stara Unia, powiem tak kolokwialnie, chce u siebie, bo już u nich też ta infrastruktura się zniszczyła i chcą też u siebie i też bezrobocie i tak dalej pracę dać ludziom w swoich krajach. I tutaj zobaczymy, bo pieniądze, my nie mamy pieniędzy jakieś niestworzone ilości i musimy przede wszystkim obsłużyć budowę oczyszczalni ścieków, która myślę, że niedługo już zafunkcjonuje. Jest rozruch w tej chwili. Ja za chwilę na sesji o tym powiem. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Trzymacie państwo pytania? Zaopiniujmy w takim razie ten projekt uchwały. Kto z pań i panów radnych jest za pozytywną opinią przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Podpunkt L. Uchwała o zmianie uchwały nr 36/208/2017 Rady Gminy Gardeja z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gardeja. No bardzo proszę, panie skarbniku.
Drodzy państwo, uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej aktualizujemy praktycznie zawsze w przypadku, gdy mamy między innymi zmianę limitu wydatków zadań inwestycyjnych, które są ujęte w wieloletniej prognozie finansowej. Tutaj mamy ujętą w wieloletniej prognozie finansowej 2011 roku drogę Czarnym Dolnym, którą na uchwałą budżetową zwiększamy jego wartość. W związku z tym trzeba i też między innymi zwiększyć te limity, które są tutaj przewidziane w uchwale wieloletnia prognoza finansowa. A przy okazji zwiększamy oczywiście w trakcie poprzedniej zmiany, a dzisiejszą nastąpił wzrost wydatków, wzrost dochodów i też również pozmieniały się wskaźniki, o których tutaj dokładnie w uzasadnieniu pan wójt pozwolił sobie wskazać. W związku z tym, krótko mówiąc, zmiana budżetu powoduje konieczność zmiany w uchwale wieloletnia prognoza finansowa. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja mam tylko takie pytanie, panie skarbniku. Którą uchwałę powinniśmy jako pierwszą podejmować? Czy WPF, czy budżetową?
Tą, którą podejmujemy jako pierwszą, na przykład uchwalając pierwotny budżet, jest uchwała wieloletnia prognoza finansowa.
Teraz wiem, co pan będzie chciał powiedzieć, że przy zmianach to najpierw budżet, ale właśnie nie.
Ale ja nie dokończyłem jeszcze swojej myśli. To pan układa porządek obrad, panie przewodniczący.
To nie jest wytłumaczenie, bo ja go układam przecież pod pana, no wie pan dobrze o tym, nie? Ale właśnie tutaj prześledziłem i się zagłębiłem w tą ustawę o finansach publicznych właśnie tutaj przy pracach nad budżetem, którą tutaj pan nam przedstawił, ten projekt uchwały. No i właśnie mnie zaintrygował ten artykuł 231 ustawy o finansach publicznych, który właśnie mówi, że najpierw trzeba wprowadzić zmiany w UPF-ie, żeby wprowadzić zmiany w budżecie. I oczywiście tutaj mówię o radnych, którzy by chcieli te zmiany wprowadzić. Nie mówię tutaj o zarządzie czy wójcie, ale o radnych. Czyli jeżeli tutaj jakieś zmiany, które radni by chcieli wprowadzić, dotyczyłyby właśnie tutaj prognozy, wieloletniej prognozy finansowej, to najpierw od tego by trzeba było zacząć, żeby dopiero w budżecie zrobić te zmiany. No, a też nie wiedziałem tak w sumie, a nie mieliśmy takiej wiedzy. No, a teraz już mamy. Dobrze, dziękuję bardzo.
Drodzy Państwo, to funkcjonuje ten jakby harmonogram zmian od niepamiętnych czasów. Tak więc pewnie zwyczajowo się to stało, że pierw pracujemy nad budżetem, a później dopiero nowelizujemy uchwałę wieloletniej prognozy finansowej. No przy czym przy jakby pierwotnym kształcie ustawy, uchwały budżetowej i wieloletniej prognozy finansowej, którą podejmujemy z końcem grudnia na roku poprzedzający rok budżetowy, no to jest zasada taka, że pierw jest WPF, później uchwała budżetowa.
Tak, wszystko jasne, bo do tej pory się jednak nie zdarzyło, żebyśmy tutaj my radni wprowadzali do uchwały zmieniającej zmiany jakby, nie? No to nie było takiej jakby jeszcze tutaj okazji i takiego zdarzenia po prostu, dlatego nie mieliśmy tego problemu. Dobrze, czy są jakieś pytania? Na pewno nie. Dobrze, zaopiniujmy ten projekt uchwały. Kto z pani panów radnych jest za pozytywną opinią? Proszę o podniesienie ręki. Jednomyślnie, dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Czy uwagi żadne nie wpłynęły do protokołu? W takim razie go przyjmijmy. Kto z pani panów radnych jest za przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia? Komisji oczywiście. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał, kto jest przeciwny. Dobrze, jednomyślnie. Dziękuję. Punkt czwarty, zamknięcie posiedzenia. Zamykam posiedzenie komisji. Dziękuję bardzo. I oczywiście zapraszam na sesję zaraz, nie? Na 15.